Radio Naukowe. Zaprasza Karolina Głowacka.
Dzień dobry. Cieszę się, że jesteście. Słuchacie pierwszego odcinka nowego podcastu popularno-naukowego. Więcej o projekcie i o mnie znajdziecie na radionaukowe.pl. Koniec grudnia to czas, kiedy na półkuli północnej jest najmroczniej. W Jastrzębiej Górze, czyli na północnych krańcach naszego kraju, najdłuższa noc trwa 16 godzin i 48 minut, czyli jest prawie o 10 godzin dłuższa niż tamtejsza noc najkrótsza. Bez tych różnic nie byłoby pół roku, a różnic nie byłoby, gdyby Ziemia trzymała się prosto. Co sprawiło, że oś obrotu naszej planety jest nachylona? Czy coś w nas uderzyło? I skąd w kosmosie jest taka moda na obroty i krążenie? Radio Naukowe, odcinek pierwszy. Zaczynamy.
Ladies and gentlemen,
this discovery has taken a long time.
We have detected gravitational waves.
This year's prize is about rewriting the code of life.
My body is very limited. My mind is free to explore the universe.
We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
Astronoma, którego za chwilę usłyszycie, spotkałam raz, ale to jest taki typ człowieka, który nigdy nie wypada z pamięci. Wykształcony m.in. w Wielkiej Brytanii, publikujący w Nature czy Astrophysical Journal, znawca komunikacji naukowej, projektant i konstruktor zrobotyzowanych teleskopów, a także odkrywca kilku planet poza Układem Słonecznym. Jakby odkrył jakąś w naszym układzie, to by dopiero było. Przy tym wszystkim jest po prostu fajnym człowiekiem. Zresztą sami posłuchajcie.
Radio Naukowe.
Gościem Radia Naukowego jest dr Jakub Bochiński, astronom, Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki. Dzień dobry, Kuba.
Dzień dobry, cześć.
Strzelać będę do Kuby pytaniami z gatunku pytań takich dziecięcych, prostej ciekawości. Zobaczymy, jak sobie z tym doświadczony popularyzator nauki poradzi. Dlaczego na półkuli północnej w grudniu noc trwa tak długo? Dlaczego oś obrotu Ziemi, bo to z tego się przecież bierze, jest pochylona względem orbity? Czy my potrafimy to wyjaśnić inaczej? Czy wy, naukowcy, potraficie to wyjaśnić?
To jest taka ciekawa sprawa, że takie pytania wydają się po pierwsze proste, które mogą zadać nawet dzieci w szkole czy przedszkolu, a z drugiej strony to właśnie te pytania zadawane przez dzieci często są tymi najtrudniejszymi. To jest, z jednej strony mamy świadomość, jako naukowcy mamy takie poczucie, że chyba w miarę rozumiemy, dlaczego Ziemia jest pochylona, ale jest...
Chyba w miarę, to jest dobre.
Chyba w miarę, ale jestem też dużo niewiadomych i bardzo to lubię i bardzo lubię przyznawać się do tego, jak wiele my naukowcy jeszcze nie wiemy, jak dużo jest przestrzeni dla słuchaczy, którzy chcieliby zostać naukowcami i poodkrywać nowe rzeczy. Więc tak w skrócie, dlaczego oś obrotu Ziemi jest pochylona w stronę Słońca albo od Słońca, w zależności po której stronie Słońca akurat teraz jesteśmy, latając sobie dookoła niego. Ja sobie myślę o tym trochę jak do takiej analogii takiego bączka, którego można puścić na przykład na podłodze w salonie, rozkręcić takiego bączka, on skręci się dookoła własnej osi i często widać, że jeżeli na przykład rozkręciło się go pod jakimś kątem, to on pod tym kątem zostaje. Ten pochylenie tej osi, tego bączka zostaje. Gdyby takiego bączka rozkręcić w stanie nieważkości i go tak zostawić, to on by wokół tej osi sobie cały czas się kręcił i utrzymywałby tą samą orientację. No i nasza Ziemia właśnie takim bączkiem trochę jest, rozkręconym dookoła własnej osi, który nie ma właściwie prawie żadnego powodu, żeby tą oś przestawiać. Gdyby ktoś go dotknął, no to ta oś mogłaby się zmienić. No ale od wielu miliardów lat nic naszej Ziemi większego nie dotknęło, więc nie ma, unosząc się tak w nieważkości i kręcąc się dookoła własnej osi, nie ma specjalnie dobrego powodu, żeby się obkręcić w jakimkolwiek innym kierunku miała. No, kiedyś nas coś dotknęło, najprawdopodobniej kilka miliardów lat temu uderzyła w nas jakaś inna protoplaneta, kiedy jeszcze Układ Słoneczny się formował. Potencjalnie z tego względu mamy Księżyc. I co ciekawe...
Coś odpadło od Ziemi no, i potencjalnie, zrobił się księżyc?
Będę używał chyba potencjalnie dzisiaj dość często. Tak, naukowcy obecnie jest jedna z teorii na temat tego, skąd wziął się księżyc i to dość dobra. Jest taka, że księżyc wziął się z Ziemi. Innymi słowy, przelatywała jakaś inna planeta lub protoplaneta, bo jeszcze wtedy Układ Słoneczny się formował. Uderzyła w naszą protoplanetę, naszą Ziemię. I oderwała z niej sporą ilość materii, która następnie zaczęła orbitować sobie dookoła Ziemi i po jakimś czasie zbiła się w takie ciało, które dzisiaj nazywamy Księżycem. I ten Księżyc zresztą trochę pomaga nam z tą osią, bo te bączki, jak się spojrzy na nie, jak się puszcza je na podłodze, no to one mają często taki kształt na górze wąskie, na dole wąskie, a na środku szerokie. I to między innymi z tego względu, że po rozkręceniu takiego bączka, bąk o takim kształcie będzie się długo kręcił. Dużo ten moment pędu jego, który utrzymuje jego oś skierowaną w jedną stronę przez większą ilość czasu, jest łatwiej sprawić, żeby utrzymał taki sam kierunek, ze względu na to, że ma tę taką szeroką wewnętrzną część. I trochę podobnie jest w przypadku Ziemi i Księżyca. Księżyc jest w naszym przypadku trochę stabilizuje nasze przechylenie osi. Zresztą wiele rzeczy nam stabilizuje w przypadku naszej Ziemi, ale stabilizuje między innymi
to co ty mówisz, to znaczy, że jakby nie było Księżyca, to by tak dygała ta Ziemia?
Wiele innych, znaczy i nasz, po pierwsze nasza planeta też trochę dyga. Trochę zmienia się ten, w jaki sposób jest w swoim pochyleniu względem Słońca. Zajmuje to co prawda kilkadziesiąt tysięcy lat i nie dygamy bardzo, bardzo mocno. Dygamy sobie o jakieś 2 stopnie zaledwie w jedną stronę albo w drugą stronę i zajmuje nam jakieś 40 tysięcy lat pomiędzy tymi dygnięciami, więc oczywiście dla naszych oczu i dla naszych ciał to jest niezauważalne, że z roku na rok troszkę się zmieniło pochylenie naszej Ziemi, przez to troszkę dłuższe zrobiło się lato, troszkę dłuższe zrobiło się zima albo na odwrót. Do tego nie jesteśmy w stanie nawet zauważyć, ale w bardzo długiej perspektywie, miliardów lat czy milionów lat, bylibyśmy w stanie zauważyć, że Ziemia się przechyla i to jeszcze bardziej. Mogłaby się, że tak powiem, kopnąć nawet na bok i zacząć patrzeć biegunami w stronę Słońca, ale tutaj akurat nasz Księżyc na to nie pozwala.
To dobrze, to cieszę się w takim razie, niech on będzie naszym strażnikiem, ale to jest ciekawe, bo naturalnie trochę przyjmujemy świat takim, jakim jest i nie zawsze się zastanawiamy, co by było inaczej, jakby to wyglądało inaczej, ale no, gdyby jednak ta oś była, to pochylenie było wyraźnie większe, bo teraz jest mniej więcej 23,5 stopnia, gdyby było na przykład wyraźnie większe, no to klimat no, musiałby być inny. Więc tu się zaraz pojawia pytanie, czy w ogóle my byśmy mogli rozmawiać w takich okolicznościach, bo no życie wyewoluowało w takich warunkach, jakie tutaj na Ziemi panowały, a jakby było to bardziej radykalne, skrajne i zima trwałaby no pół roku na całej półkuli, no to by się, nie wiem, czy to by się jakoś dało radę wyrównać.
Tak, no to jakby mielibyśmy do czynienia na pewno z bardzo inną Ziemią od tej, którą mamy teraz. No, wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że no, panują na Ziemi w no, po roku. Mamy, kiedy północna część Ziemi, akurat powiedzmy, że kiedy lecimy na orbicie po jednej stronie, to północna część Ziemi troszkę częściej patrzy w stronę, troszkę bardziej patrzy w stronę Słońca, troszkę bardziej oświetlane jest przez Słońce, no i tam robi się troszkę cieplej. Potem przelatujemy lecimy tym kołem dookoła Słońca na drugą stronę i nagle eksponujemy w stronę Słońca bardziej południową część Ziemi i tam robi się ciepło, a na północnej części robi się zimniej, wtedy my mamy zimę. No i oczywiście jest już wiosna i jesień, czyli moment, kiedy ani północ, ani południe nie patrzą bardziej w stronę Słońca, kiedy Słońce oświetla i północną, i południową część w miarę podobny sposób. No i teraz gdybyśmy, że tak powiem, kopnęli się o 90 stopni, gdyby nasza oś planety co jakiś czas pokazywała na Słońce, no to mielibyśmy sytuację, kiedy lata byłyby potwornie gorące, mielibyśmy takie lato jak na biegunie północnym, kiedy Słońce w ogóle nie zachodzi, tylko że to Słońce zamiast tak jak biegun północny oświetlać pod bardzo niskim kątem, tam jak się jest na biegunie północnym na przykład w trakcie lata, to Słońce zawsze jest takie wschodzące nad horyzontem albo zawsze właśnie zachodzące nad horyzontem.
Fotografowie są szczęśliwi.
Tak, zawsze panuje ta złota godzina. Zawsze jest wieczór albo zawsze jest poranek, a nigdy właściwie nie ma takiego środka dnia i przez to tam też nigdy nie robi się tak ciepło. No to teraz mielibyśmy inaczej, mielibyśmy non-stop trwające południe, przez wiele miesięcy trwające non-stop skwar, południe, gorąco, aż po kilku miesiącach mielibyśmy tak jak teraz wiosnę czy jesień, słońce oświetlałoby całą ziemię w miarę równomiernie, a potem przelatywalibyśmy na drugą stronę i na przykład u nas na północnej półkuli zapadałaby głęboka zima, ciągła noc, zero słońca przez wiele miesięcy, niezwykle niska temperatura i warunki prawie że biegunowe. I no, nas, takich jak siebie znamy, gdyby nagle miała tak się Ziemia przestawić, no to oczywiście byłby w pewnym sensie koniec świata. Gigantyczne zawirowania klimatyczne, zmiany tak głębokie, że pewnie my bylibyśmy w stanie tego nie przeżyć. Ale jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że przez miliardy lat życie jakoś by sobie poradziło.
A czy to jest możliwe, żeby Ziemia się tak przestawiła? No coś może nadlecieć.
Tak, natychmiast no to musiałoby coś w nas, ale gigantycznego uderzyć. W sensie to nawet nie jakaś asteroida, o której mówimy, że mogłaby zakończyć świat, zakończyć życie na Ziemi. Nawet największe asteroidy, jakie kojarzymy w Układzie Słonecznym, które mogłyby w nas uderzyć, mogłyby, że tak powiem, to jest takie wyrzucić kamyczkiem w stronę samochodu. No troszkę by, że tak powiem, odprysnęło farby. W naszym przypadku na tyle duże by odprysnęło, że niestety podejrzewam, większość z nas mogłaby nie wytrzymać tej farby, by na tyle duże, tego pyłu by na tyle duże, że zasnułoby całą ziemię takim całunem, który by bardzo ją oziębił i to byłoby dla nas problemem. Ale cały czas to byłoby tylko takie uderzenie po powierzchni. Musiałoby w nas uderzyć coś naprawdę ogromnego, coś w kategorii małej planety, a nie spodziewamy się żadnych małych planet, które miałyby się do Ziemi zbliżać. Więc tu się czujemy pod tym względem raczej bezpiecznie. Oczywiście bardzo długofalowo, przez miliardy lat, Ziemia pewnie dalej będzie zmieniała swoje pochylenie. Księżyc się od nas też powoli odsuwa i w pewnym momencie odsunie się na tyle daleko, że przestanie już nas stabilizować i jest wtedy szansa na to, że rzeczywiście Ziemia co jakiś czas będzie przestawiała się w taki tryb, kiedy leży poziomo, orbitując dookoła Słońca.
Proszę się nie przejmować, Księżyc się od nas oddala, ale Słońce rośnie i nas połknie na jakiś czas.
Więc... Tak zawsze żart astronomów na temat tego, co nas pierwsze zabije. Za kilka miliardów lat się Księżyc odsunie i z tego powodu zaczniemy co jakiś czas mieć wahania właśnie pochylenia Ziemi, ale jednocześnie Słońce urośnie i nas w końcu też zje i spali, które uderzy w nas mniej więcej w podobnym okresie inna galaktyka, które nas pierwsze załatwi.
Wiesz, pamiętam jako dziecko usiłowałam nic nie robić, ale tak dosłownie, to znaczy wymyśliłam sobie, że muszę osiągnąć jakiś taki stan, być może tutaj buddyści mogliby mi pomóc, ale wtedy jeszcze się tym nie interesowałam na tyle mocno, żeby chcieć skorzystać, ale jakoś dotarło do mnie, że ja właśnie ciągle coś robię, że nawet jak przestałam oddychać na chwilę, no to nie wiem, czułam na przykład, zamknęłam oczy, no to miałam te oczy zamknięte, ciągle coś robiłam. A nawet gdyby udałoby mi się w jakiś sposób osiągnąć, dajmy na to, chwilową nirwanę i się oderwać i faktycznie nie robić nic, no to nie wiem, może moje ciało by się jakoś tam zachowywało, ale nawet gdyby udało mi się to w jakiś sposób powstrzymać, to i tak bym coś robiła. Pędziłabym, kręciłabym się razem z Ziemią wokół własnej osi i wokół Słońca. Jak szybko, co zresztą potem było moim argumentem, że zawsze coś robię jednak, jakby poruszam się, jak mi ktoś zarzucał lenistwo. Jak szybko to robimy? Jak szybko się kręcimy? Cały czas, tu i teraz, w tym momencie. My nagrywamy to w innym momencie, ktoś tego słucha w innym momencie, a i tak jesteśmy połączeni w pewnym sensie tym właśnie ruchem.
Tak, i to rzeczywiście jest ruch, że tak powiem, nie taki powolny. No sam lot dookoła, siedząc na Ziemi, obracamy się razem z Ziemią dookoła własnej osi, nie? No to nawet na szybko można policzyć, 40 tysięcy kilometrów ma równik. To znaczy, że gdybym siedział na równiku, to codziennie, pomijając już to, że kręcę się dookoła Słońca i tak dalej, to tylko przez Ziemię kręcącą się dookoła własnej osi codziennie przebywałbym 40 tysięcy kilometrów. To znaczy, że no na minutę, nawet teraz, minutę rozmawiając ze sobą, znowu na równiku, pokonalibyśmy jakieś 28 kilometrów. w ogóle nie ruszając się z miejsca. Oczywiście im bliżej biegunów, tym ta liczba się zmniejsza, ale cały czas, nawet w trakcie naszej rozmowy, rozmawiamy już chyba 13 minut, podejrzewam, że pokonaliśmy z kilkadziesiąt kilometrów tylko dookoła, obracając się dookoła osi Ziemi, no a dodatkowo jeszcze lecimy dookoła naszego Słońca, a dodatkowo Słońce, i zajmuje nam oczywiście rok oblecenie całego Słońca, ale dodatkowo nasze Słońce orbituje dookoła centrum galaktyki, zajmuje nam jakieś 200 milionów lat, żeby oblecieć centrum naszej galaktyki, co notabene jest taką niesamowitą rzeczą, bo sobie myślę, jak sobie zawsze wyobrażę taką galaktykę, powiedzmy jak taki talerz, i powiedzmy, że my jesteśmy teraz na dole, no to dinozaury żyły na Ziemi 70 milionów lat temu, czyli jakiś kawałek talerza w lewo, patrząc na to, jak obraca się galaktyka. Czyli od czasów, kiedy dinozaury chodziły po Ziemi, nasza Ziemia nawet nie zrobiła jednego pełnego obrotu dookoła centrum galaktyki. Ale w ciągu swojego istnienia, a już istnieje te 4 miliardy lat, zrobiła już takich kółek dość sporo. Rzeczywiście my cały czas lecimy dookoła czegoś, dużo tego ruchu kołowego w kosmosie jest, i przelatujemy dookoła innych planet, innych księżyców, które też dookoła siebie i dookoła nas orbitują.
Jeśli wierzyć Wikipedii, a myślę, że w tym przypadku mogę jej uwierzyć, to Ziemia w ciągu roku przebywa drogę, żebym się nie pomyliła teraz, 939 887 974 kilometry, co daje średnią prędkość Ziemi na orbicie równą 107 218 kilometrów na godzinę. Sporo, trzeba przyznać. Ale właśnie, mówisz o tym, że ta Ziemia krąży wokół Słońca, krąży wokół własnej osi, Słońce krąży wokół, cały układ słoneczny krąży wokół centrum naszej galaktyki. Skąd ta moda na krążenie?
To jeszcze tylko dam taki ciekawy przykład właśnie tej prędkości, bo rzeczywiście to bardzo ważne jest to, żeby powiedzieć prędkość względem czego, nie? Jak się kręcimy dookoła Słońca, no to poruszamy się z taką prędkością, jak powiedziałaś, ale względem czegoś. W tym przypadku akurat względem jakby takiego układu odniesienia, którym jest cały nasz układ słoneczny, ale już na przykład względem naszej galaktyki albo innej galaktyki w kosmosie poruszamy się z jeszcze inną prędkością. I co ciekawe, kiedyś zadałem takie pytanie uczniom, słuchajcie, jest najszybszy statek kosmiczny, jaki tylko zbudowano, został kiedykolwiek przez ludzi. Wyrzuciliśmy go już z Układu Słonecznego, to jest sonda Voyager. I ona właśnie opuszcza Układ Słoneczny. I dałem mi takie zadanie, powiedzcie mi, z jaką prędkością względem Ziemi się teraz porusza. I oni zrobili wszystkie kalkulacje i tam zastanawiali się, skorzystali z jakiegoś software'u, żeby wyliczyć, gdzie ta sonda jest. I w pewnym momencie wrócili do mnie cali zdziwieni, mówiąc, no właśnie, coś tu nie gra. A wie czemu? No bo ta sonda to się do nas przybliża. No ale przecież ona opuszcza Układ Słoneczny. To czemu ona się do nas przybliża? I nagle zdali sobie sprawę z tego, że Ziemia porusza się tak szybko dookoła Słońca, że raz do roku goni Voyagera i leci tak szybko, że zaczyna go doganiać. I przez pół roku sonda Voyager się do nas zbliża. A potem przez pół roku się leci w przeciwną stronę dookoła Słońca i oddala się bardzo szybko od Voyagera. Więc Voyager ogólnie od nas odlatuje, od Układu Słonecznego, ale do Ziemi przez pół roku się zbliża, a przez pół roku się oddala.
Doskonałe zadanie na klasówkę.
Tak, i przyznam, że wręcz zrobiliśmy z tego, wpadliśmy na to ze studentami i przyznam, że ja to pytanie zadałem uczniom licealnym i zadanie rozwiązać to zadanie, żeby dostać się na dostać stypendium.
Sprytnie.
Tak, i część sobie poradziła i część nie.
To co z tym kręceniem się?
No właśnie, co z tym kręceniem się? Wiesz co, z kręceniem się jest tak, jak wyobraźmy sobie, że powstał kosmos. Mhm. I no, na początku jest taki trochę gdzieś rozproszony dookoła, jakiś gaz, pył, lata sobie we wszystkie strony. No wyobraźmy sobie, że na przykład mamy... Powiedzmy, że naszym kosmosem na samym początku będzie umywalka. Umywalkę z zatkanym odpływem, pełno wody w środku. No i ta woda wydaje się, że się specjalnie nie porusza. No ale kiedy wyciągniemy korek, to zaczyna wpływać do dziury w środku i często pojawia się taki wirek. No, na początku tego wirku nie było, a potem się pojawił. Czyli z jakiegoś powodu z nieruchomej, specjalnie niezbyt interesującej wody pojawia się jakiś taki ruch obrotowy. I trochę podobnie było w przypadku kosmosu, gdzie na początku była duża ilość gazu, materii, która tak sobie unosiła się, leciała w różnych kierunkach, ale kiedy zaczęła zbijać się w takie coraz mniejsze i coraz cięższe ciała, jak gwiazdy czy planety, to okazuje się, że tak naprawdę bardzo powolutku się obracała. I w skali takiej umywalki, czy skali wielkości jakiegoś wielkiego dysku dookoła, który formuje się dopiero w nowy układ planetarny, tego ruchu za bardzo nie widać, czy w takiej mgławicy. Ale kiedy zaczyna się coraz bardziej zmniejszać i zmniejszać i zmniejszać, to jest trochę jak w przypadku takiej baletnicy, która obraca się dookoła własnej osi i ma rozłożone ręce. Jak ma rozłożone je bardzo szeroko, to obraca się bardzo powoli. Ale jak je złoży, to nagle przyspiesza. I trochę podobny sposób, kiedy powstają czy gwiazdy, czy planety, czy całe układy słoneczne. Na początku to jest taka wielka mgławica, która ma rozłożone szeroko ręce i się nie widać, czy się obraca dookoła własnej osi. Robi to bardzo powoli. Ale z czasem, kiedy zaczyna coraz stawać się mniejsza i mniejsza, to jest tak jak ściąganie tych rąk bliżej, ten obrót staje się coraz szybszy i coraz lepiej go widać. I w pewnym sensie to tłumaczy prawie, że wszystkie te obracające się i orbitujące ciała w całym kosmosie. One w większości przypadków zaczynały jako coś dużego, co z czasem dopiero zbijało się w coraz mniejsze, coraz gęstsze ciało. I w międzyczasie okazywało się, że bardzo powolny ruch obrotowy w jedną lub drugą stronę stawał się coraz mocniejszy, 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 aż teraz widzimy szybko obracające się planety i szybko obracające się gwiazdy, czy orbitujące planety dookoła gwiazd.
Bo to zjawisko ma fundamentalne znaczenie dla tego, jak ten świat funkcjonuje, chociażby krągłość planet, rozumiem, że to też jest konsekwencja.
Tak, absolutnie. I krągłość planet, ale też to, że nie jesteśmy idealnymi kulami, ponieważ kręcimy się dookoła własnej osi, to nasz...
Jak ten bączek.
Tak, jak ten bączek, to nasze między innymi promień Ziemi na równiku jest trochę większy niż promień Ziemi na biegunie. Czyli tak powiem, jesteśmy taką kulą, ale taką jakby ktoś trochę usiadł na biegunie północnym i ją trochę spłaszczył, trochę się rozszerzyła w stronę równika. Więc to jest tego konsekwencją, ale też to, że nie pospadaliśmy wszyscy na Słońce. Gdyby planety nie orbitowały dookoła Słońca, to po prostu by siła grawitacji sprawiłaby, że spadłyby bezpośrednio w Słońce i spaliły się w nim. Zresztą jak powstawały układy słoneczne, to na tym polega powstanie układu słonecznego, że część planet ma fuksa, kręci z odpowiednią prędkością dookoła, a część tego fuksa nie ma i spada na Słońce albo zostaje wyrzucony z układu słonecznego zupełnie.
A wracając do tego pochylenia osi obrotu Ziemi względem orbity, rozumiem, że w przypadku innych planet może to wyglądać inaczej i ten kąt może być zupełnie inny.
No właśnie, to jest takie, absolutnie może być zupełnie inaczej. Kąty nachylenia są bardzo różne. Niektóre planety, takie jak na przykład Merkury, generalnie prawie, że są niepochylone względem Słońca. Wyglądają jakby stały na sztorc. A z kolei inne planety jak Uran są kopnięte właśnie prawie aż o 90 stopni i orbitując dookoła Słońca leżą na boku. Tak, a większość jest rzeczywiście planet pochylona trochę. Zresztą podobnie jak spróbujemy rozkręcić taki bączek, to się okaże, że rzadko kiedy on stoi tak idealnie pionowo, zazwyczaj jest chociaż troszkę przechylony. I to jest trochę tak, jak powstawał nasz Układ Słoneczny, to mniej więcej tak to właśnie wyglądało, że była taka ilość bączków wpuszczona dookoła naszej gwiazdy. Część z tych bączków okazało się, że miała złą prędkość, za szybko, za wolno leciały. Te za szybko, co leciały, to że tak powiem, wyleciały z pokoju, wyleciały z Układu Słonecznego. Te, które leciały powoli albo w niewłaściwy sposób, te wylądowały w gwieździe, uderzyły w ścianę albo w coś innego, już ślad po nich zaginął. A część miała w odpowiedni sposób była pochylona, odpowiednio szybko była opuszczona i teraz tak się kręci po tym pokoju cały czas. Tylko, że niektóre z nich, tak jak wspomniałem wcześniej, Ziemia za jakiś czas, jak szczególnie jak straci Księżyc albo jak Księżyc się odsunie dalej, no to Ziemia zacznie zmieniać swój kąt nachylenia. Inne planety też cały czas to robią, więc to, że teraz są kopnięte o 2 stopnie, 3 stopnie, 6 stopni, 10 stopni, nie znaczy, że będą tak miały zawsze. No i tak obracają się rzeczywiście dookoła Słońca. Część z nich wręcz, co ciekawe, obraca się w przeciwnym kierunku niż wszystkie pozostałe. Większość z planet w Układzie Słonecznym rusza się tak jak Ziemia, ale na przykład Wenus rusza się w kierunku przeciwnym.
To też pewnie przypadek po prostu?
W przypadku Wenus to jest taka ciekawa, takie przeciąganie liny między dwoma efektami. Z jednej strony wszystkie planety, które są blisko Słońca, mają tak zwane pływy. Na naszej Ziemi znamy pływy z morza. Podnosi się i opuszcza się poziom wody. W Polsce słabo to zaobserwować, tylko kilka centymetrów podnosi się u nas morze, ale jak się pojedzie na przykład do Wielkiej Brytanii, to kiedyś miałem okazję płynąć jakimś jachtem, zacumowałem, poszedłem coś zjeść, wróciłem, a jachtu nie było. I się okazało, że opuścił się o kilka metrów w dół i zniknął poniżej kei. To są pływy, które my znamy, no ale na innych planetach, gdzie nie ma wody, też zachodzi zjawisko pływów, tylko że pływ tam jest całej właściwie skorupy. Zresztą na Ziemi też to się dzieje. Po prostu cała skorupa, pod skorupą mamy płaszcz Ziemi, który jest ciekły, a przynajmniej plastyczny. No i ten latając dookoła Słońca, ten nasz płaszcz jest przyciągany i troszkę deformowany przez Słońce. I ta delikatna deformacja przez miliardy lat sprawia, że niektóre z planet są, ich obrót dookoła Słońca jest przyspieszany albo spowalniany. Więc w przypadku Wenus Słońce próbuje przyspieszyć ten obrót Wenus w jedną stronę i zakręcić ją w tą stronę właściwą, ale z drugiej strony Wenus ma bardzo, bardzo gęstą atmosferę, która z kolei hamuje ten obrót i próbuje go w przeciwną stronę przyciągnąć. I po miliardach lat Wenus osiągnęła taki moment stabilizacji, kiedy Słońce próbuje ciągnąć w jedną stronę, ciężkie chmury spowalniają i próbują ciągnąć w drugą stronę. W efekcie Wenus zostaje przechylona najpierw na bok, a potem wręcz do góry nogami i kręci się w przeciwnym kierunku do wszystkich innych planet. W przypadku Merkurego ta sytuacja jest odwrotna. Tam nie ma chmur, jest bardzo blisko Słońca. Słońce rozkręca Merkurego we właściwym kierunku i dlatego on tak bardzo na sztorc tam stoi.
A co to znaczy we właściwym kierunku?
No właśnie, właściwy kierunek to jest taki, jakby powiedzieć, patrząc w kierunku północnym, patrząc w kierunku biegunu północnego z biegunu południowego, to oznacza, że kręcimy się zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
To wynika z jakichś fizycznych właściwości, czy to jest kwestia przypadku? Czy nie wiemy?
Tu się pojawiają właśnie ten moment, kiedy muszę powiedzieć, no, naukowcy się w tym temacie spierają.
Aha.
Po części potencjalnie bierze się to z tego, jak powstają planety, czyli jak w jaki sposób ten dysk protoplanetarny, jak planety powstają, na początku jest taki wielki dysk materii, ten dysk dopiero potem zamienia się w pojedyncze planety. Po części może być to efektem tego, jak ten dysk zamienia się w planety i jaki, tak jak wspomniałem w przypadku tej umywalki, jaki początkowe, że tak powiem, jest tam jakie początkowe obroty powolne, których nie widać było w tej umywalce, czy w przypadku tego dysku potem przeniesione są na takie małe ciało jak planeta. Ale w innych przypadkach, szczególnie planet, które są blisko Słońca, bardzo ważny jest ten efekt pływów, czyli niektóre są takie planety poza Układem Słonecznym, które wręcz potrafią być tak mocno ściskane i rozprężane przez swoje Słońce, tak mocno to Słońce na nie wpływa, że potrafią na przykład ustawić się w taki sposób, że jeden rok na takiej planecie zajmuje tyle samo, co jeden dzień. Czyli ta planeta zawsze pokazuje tą samą twarz w stronę swojego Słońca. Jest oczywiście po jednej stronie tam niesamowicie gorąco, po drugiej stronie niesamowicie zimno. To, mówię, jest takie ekstremum, takie egzoplanety znamy, takie planety poza Układem Słonecznym. W przypadku naszych planet w naszym Układzie Słonecznym Słońce próbuje trochę osiągnąć taki efekt, ale planety są zbyt daleko, albo są zbyt małe, albo mają za mało tych pływów, żeby udało się aż tak świetnie je ze Słońcem zsynchronizować. Ale między innymi widać potem, że taki efekt gwiazdy na planety też jest.
Oj, dużo się dzieje w tym wszechświecie, trzeba przyznać. Różne rozwiązania są.
Dużo. Ja pamiętam, że byłem zawsze zafascynowany tym, jak zacząłem się uczyć astronomii na studiach, to byłem taki zadziwiony tym, że mi się wydawało, że ten kosmos to jest taki, ja przyznam zupełnie uczciwie, trochę wybrałem astronomię do studiowania, bo myślałem, że ona będzie taka łatwa.
No nie!
Ten pomysł wziął się stąd, że taki miałem pomysł, że no to jest taka prosta sytuacja, takie kulki latają dookoła innych kulek w próżni.
Ustaliło się to dawno temu.
Tak, ja się nic nie rusza, no może tam słyszałem, że kosmos się rozszerza, ale no nasz Układ Słoneczny, no małe i duże kulki latają dookoła dużej kulki. No, wygląda na bardzo prostą sytuację. A dopiero potem dowiedziałem się, że no jest tam tak powiedzmy, ale przez miliardy lat, wiele się może wydarzyć. I malutkie, bardzo malutkie siły, które występują w naszym Układzie Słonecznym, jak na przykład to, w jaki sposób wpływa grawitacyjnie jedna planeta na drugą, na ogromną odległość, może nie mają wielkiego znaczenia w kontekście tego roku, ale przez miliardy lat to miało wielkie znaczenie i mogły nawet te planety przestawić miejscami. I cała ta dziedzina astronomii nazywa się astrodynamiką. Jest niezwykle interesująca i bardzo często mówi się w niej, nie wiemy czegoś albo nie rozumiemy, bo modeluje się w astrodynamice tak zwane układy chaotyczne. Układ Słoneczny jest układem chaotycznym i tylko po części możemy przewidzieć, co się z nim w przyszłości stanie.
No to raj dla naukowców, jak jeszcze dużo jest niewiadomych, bo można stawiać pytania i pisać dobre projekty grantowe.
Absolutnie, to jest jak jeżdżąc przez lata na konferencje naukowe, mamy taki ulubiony moment każdej konferencji na temat planet, kiedy przyjeżdża taki profesor, który nazywa się Richard Nelson. Richard Nelson od lat próbuje zbudować model komputerowy Układu Słonecznego. I ten model ma mu powiedzieć, jak ten Układ Słoneczny powstał i co się z nim dalej stanie. I co roku przyjeżdża na konferencję i pokazuje takie wideo. Na początku jest dysk, a na końcu ma być piękne nasze kilka planet. Rok w rok pokazuje ten dysk, po czym z planetami dzieje się wszystko. Wpadają w Słońce, wylatują, latają do końca galaktyki. Jedno, co z tego nie powstaje, to ładny Układ Słoneczny. Okazuje się, że to jest tak chaotyczny system, że mimo naprawdę dekad już badań w tym temacie, cały czas nie jesteśmy w stanie w komputerze odtworzyć tego, jak powstał Układ Słoneczny.
Fascynujące. A powiedz, bo nie mniej fascynujące i jakieś takie niepokojące jest dla mnie hasło przebiegunowania. Oto Ziemia krąży wokół własnej osi, a ta oś jest przecina ta oś bieguny magnetyczne. No i ta wizja, że one się zamieniają miejscami, kojarzy się z jakąś taką apokalipsą wręcz. Czy naprawdę to się wydarzy? Czy to się może już dzieje? A jeśli tak, to jakie może mieć to konsekwencje?
Tak, no to jest, tu naukowcy bardzo, bardzo uczciwie muszą chyba powiedzieć, że nie do końca wiemy. Wiemy, że przebiegunowania w przeszłości miały miejsce. To wiemy na pewno. I wiemy, że w historii naszej tylko i wyłącznie Ziemi setki takich przebiegunowań już miejsce miały. I jakoś jakby życie istnieje dalej na Ziemi. Więc wiemy też, że te ostatnie raz takie przebiegunowanie miało miejsce około 800 tysięcy lat temu.
To niedawno.
Więc z jednej strony, znowu patrząc na dinozaury, to świeżutko, nie bardzo niedawno. Patrząc na oczywiście życie ludzi na Ziemi, to jakiś czas temu. No ale patrząc na tę statystykę tego, jak często się do tego dochodzi, no oczywiście klasycznie już powinno się było wydarzyć po raz kolejny. I być może nawet już ma miejsce. Na południowej półkuli jest już takie miejsce, które nazywa się południowo-atlantycką anomalią. To jest miejsce, w którym pole magnetyczne zachowuje się inaczej, niż byśmy się spodziewali po normalnie działających biegunach północnym i południowym i dość standardowym takim magnesie północ-południe, które na Ziemi istnieje. Widzimy też, że bieguny już się poruszają, znaczy poruszają się cały czas, podobnie jak w przypadku tej osi Ziemi. Ona też cały czas jest jakoś tam pochylona i to pochylenie się zmienia. Tutaj wiemy, że Ziemia się, że ten biegun północny się porusza. Każdego roku przejeżdża po północnej półkuli około kilkadziesiąt kilometrów. Więc widzimy, że no, rusza się, to zaczyna ruszać się nawet dość szybko. Z jednej strony może to oznaczać, że za chwilę to przebiegunowanie nastąpi, czyli biegun północny magnetyczny przeskoczy na południowy ziemski, a biegun południowy magnetyczny przeskoczy na północny biegun ziemski. Ale jak szybko się to stanie, czy będzie to natychmiastowe, czy może przez jakiś czas pole magnetyczne bardzo osłabnie, nie do końca wiemy. Nie mamy świetnych danych na ten temat. Gdyby najlepsza dla nas opcja byłaby taka, że to przebiegunowanie występuje szybko, przeskakuje północ na południe, południe na północ i po prostu działa sobie to nasze pole magnetyczne Ziemi dalej, to dla nas jest dość ważne, ponieważ pole magnetyczne Ziemi ochrania nas przed bardzo szkodliwym promieniowaniem kosmicznym, przed wiatrem słonecznym. przed dużą ilością naładowanych cząsteczek, które gdyby zaczęły nas bombardować na Ziemi, no to byłyby i powodowałyby raka i przyczyniłyby się do na przykład niszczenia infrastruktury, szczególnie elektrycznej i komunikacyjnej. Nie chcielibyśmy zostać bez tej ochrony.
Stąd te moje niepokoje nie są bezpodstawne, jak rozumiem.
Tak, nie są. Zdecydowanie mamy, jest to coś, co musimy wziąć pod uwagę, że może się wydarzyć. Nie do końca wiemy. Problem mamy tutaj taki, że ani nie wiemy kiedy, ani nie wiemy jak szybko, ani nie wiemy, czy to wydarzy się nagle, czy też będzie trwało powoli. No patrząc na większość takich wydarzeń, które dzieją się w skalach, że tak powiem, geologicznych, to zazwyczaj zajmuje to te tysiące i dziesiątki tysięcy lat, więc być może tu będzie tak, że zajmie to dużo czasu i będziemy bardzo powoli widzieli tego efekty i w międzyczasie być może znajdziemy też jakieś rozwiązania problemów się pojawiających, a być może wydarzy się bardzo szybko. Ciężko powiedzieć, ale rzeczywiście to jakimś zagrożeniem dla życia na Ziemi może być. Mogą pojawić się takie obszary Ziemi, nad którymi, tak powiem, otwiera się trochę taka dziura, gdzie pole magnetyczne przestaje chronić Ziemię, dociera tam szkodliwe promieniowanie i musimy sobie z tym jakoś poradzić. Na tych obszarach Ziemi musimy się chronić.
Ja troszeczkę uprościłam, mówiąc, że mniej więcej w tych samych miejscach są bieguny magnetyczne i jakby to miejsce przecięcia osi obrotu Ziemi, bo one nie są identyczne, różni je bodajże 10 czy 11 stopni, ale jak i mniej więcej to jest podobne. I pytanie znowu dziecięce, czy to jest przypadek, czy może to się wyraźnie obrócić i na przykład bieguny mogłyby być magnetyczne na równikach, na zwrotnikach? Czy to musi się obrócić tak do góry nogami?
Jasne, to jest świetne pytanie. Mamy jakby, nie jest stuprocentowo zrozumiany jeszcze mechanizm wytwarzania pola magnetycznego Ziemi, ani innych planet. Przez 100% mam na myśli, że wiemy, że wiąże się to z tym, że w środku Ziemi jest jakby rdzeń Ziemi, jest jądro, które jest zrobione z metalu. Ma też zewnętrzne jądro, w którym ten metal jest ciekły i bardzo szybko się kręci dookoła tej części centralnej. No i jak mamy taką sytuację, że jakiś metal bardzo szybko kręci się dookoła, to wytwarza to pole magnetyczne. Ale nie jest to tak proste, jak to nie jest taki mechanizm, w którym w środku jest jakieś koło metalowe, które po prostu się kręci. Tam jest dość skomplikowana interakcja płynów, które się buksują w różnych kierunkach. I te płyny dopiero tak obracając się wytwarzają nasze pole magnetyczne. Próbujemy na Ziemi to badać, ale jest to bardzo trudne, bo oczywiście nie mamy dostępu do wnętrza Ziemi zbyt dobrego, gorąco i głęboko.
Lepiej nam idzie poszukiwanie planet poza Układem Słonecznym niż dokopanie się do
wnętrza. Tak, więc mamy trochę takie ograniczenie, że badamy, jak wygląda tak zwany efekt dynamo, czyli jak co się dzieje w środku Ziemi, jak działa nasze jądro planetarne. Badamy, badając, co się dzieje z polem magnetycznym. Na podstawie tego próbujemy utworzyć jakiś fizyczny model tego, jak wygląda jądro planety, a na podstawie tego modelu zadajemy z powrotem pytania na temat tego, okej, to co się dalej będzie działo z polem magnetycznym. Tylko no, jesteśmy trochę ograniczeni tym, że w pewnym sensie pytamy pole magnetyczne o to, co się stanie z polem magnetycznym. Trochę wiemy za mało i te...
Może być nieobiektywne.
No, próbujemy budować na Ziemi eksperymenty, które pozwalałyby nam to lepiej zrozumieć. Na przykład na Uniwersytecie w Maryland w Stanach grupa naukowców zbudowała taką ogromną taką piłkę rozpuszczonego metalu, który rozkręcili dookoła własnej osi i patrzą, czy... I to jest gigantyczne. Jest wielkości takiej, że potrzebowało całego hangaru, żeby się tam w środku zmieścić. Jednocześnie jest tam dużo...
To ma być taki model jądra Ziemi?
To ma być taki model jądra Ziemi, tak, w który mają nadzieję naukowcy, że jakby jak się odpowiednio mocno rozkręci, będzie odpowiednio miał temperatury i tak dalej, to zacznie wytwarzać swoje własne pole magnetyczne i będzie można potem z tym coś kombinować, na przykład podgrzać, schłodzić, obrócić troszkę właśnie, być może przesunąć troszkę o kilka stopni oś obrotu tej kuli i zobaczyć, czy to wpłynie na pole magnetyczne. Być może dałoby się zbadać, czy ono wzmacnia się lub osłabia w zależności od tego, jak często zmienia właśnie się takie przebiegunowanie następuje. No niestety badanie już trwa od jakiegoś czasu i na razie udało się tylko osiągnąć efekt wzmocnienia pola magnetycznego Ziemi, a ta kula tak mocnego swojego nie stworzyła, żeby można było je bezpośrednio badać. Więc tu mamy taki trochę problem właśnie, że nie mamy dostępu do dobrego eksperymentu, który pozwoliłby nam powtórzyć to, co dzieje się w środku naszej Ziemi. To, co wspomniałeś wcześniej, jest bardzo ciekawe, czyli czasami dla naukowców obecnie egzoplanety, czyli planety poza Układem Słonecznym, stają się właśnie takimi eksperymentami. W sensie zamiast tworzyć swoje, wynajdujemy w kosmosie już działające, już istniejące eksperymenty i się im przyglądamy.
Słuchaj, jeśli mówimy o egzoplanetach, na koniec właśnie, ty jesteś specjalistą od poszukiwania takich planet poza Układem Słonecznym i siłą rzeczy najbardziej nas porusza i elektryzuje, kiedy słyszymy, że znaleziono drugą Ziemię. Takich drugich Ziem chyba było już ze trzy, jeśli dobrze pamiętam, jeśli nie lepiej. Dlaczego? No dlatego, że wiemy, że życie istnieje tutaj, o innym żadnym życiu nie wiemy, więc naturalne jest, że szukamy podobnych warunków na świecie, we wszechświecie. Ale właśnie, czy to jest tak, że dla nas są interesujące takie planety, które są z Ziemią no, identyczne właśnie, nie wiem, rozmiarami, może tym kątem nachylenia względem obrotu wobec swojej gwiazdy. Jakich planet szukamy? Co nas ciekawi?
No właśnie, po pierwsze jesteśmy niezwykle antropocentryczni. Mm. Zaczynamy od szukania czegoś dla nas. Szukamy generalnie siebie w kosmosie i chcielibyśmy znaleźć w pierwszej kolejności, jak mówimy o tym, że szukamy życia, a w pewnym sensie...
cywilizacji szukamy.
Tak, szukamy cywilizacji, co jeszcze najlepiej dwunogiej, dwurękiej, generalnie podobnej do nas. I widać to po wszystkich pracach science fiction w historii świata, w większości przypadków, nawet jeżeli coś ma być dość niezwykle obce pod tytułem, nie wiem, film Alien, to tak, ale ma dwie nogi, dwie ręce. I szczękę, a nawet kilka szczęk.
Ale też na Voyagerze przecież też są wysłane obiekty, które symbolizują naszą cywilizację. Płyta tak, prawda, nagrana z naszymi głosami. Kto ją ma odtworzyć i jak i na czym?
Tak, no musiałby sobie wymyślić, zrobić reverse engineering, dojść do tego, jak ci ludzie dawno temu to nagrali i teraz zbudować sobie gramofon. Ale słuchałem zresztą tych, bardzo, bardzo polecam. Świetne są naprawdę głosy ponagrywane, bo są i głosy przyrody, i są różne języki ludzkie ponagrywane. Jest też język polski. Więc bardzo polecam zobaczyć, co tam Polacy w kosmos wysłali, jak się przywitamy z... Tak, w pierwszej kolejności po prostu szukamy ludzi, a to oznacza, że szukając życia, szukamy życia takiego, które byłoby podobne do nas, no, czyli oparte na wodzie, wymaga wody, żeby żyć, tak jak w naszym przypadku, zbudowane w dużym stopniu z węgla, jakoś oddycha, jakoś się porusza, więc w pierwszej kolejności, ponieważ tego my potrzebujemy do życia, no to w pierwszej kolejności, jak mówimy, że już znaleźliśmy Ziemię 2.0, no to znaleźliśmy planetę podobnego rozmiaru do naszej Ziemi i powinna mieć wodę gdzieś na powierzchni, albo mieć przynajmniej możliwość
ciekłym.
W stanie ciekłym, tak? Czyli nie za blisko swojego Słońca, że odparowała cała, nie za daleko, gdzie jest w formie lodowej, tylko tak w tak zwanej ekosferze, czyli w tej sferze, w tej odległości od swojej gwiazdy, gdzie może być ta woda ciekła.
Ekoantroposferze trzeba by to nazwać.
Tak, w tym przypadku, prawda? Bo oczywiście mogłyby być też ekosfery dla innych stworzeń, których my nie znamy albo którymi my nie jesteśmy. I te ekosfery dla innych stworzeń mogłyby być dużo bliżej lub dużo dalej lub wręcz w ogóle nie wymagałyby istnienia żadnej wody. Na Ziemi są takie istnienia, które nie potrzebują wody do przetrwania i jakoś sobie z tym radzą. Tak samo jak nie potrzebują na przykład tlenu, są bakterie na przykład beztlenowe. Nie potrzebują tlenu tak jak u nas na Ziemi. Stąd często jak rozmawiamy o poszukiwaniu życia w kosmosie na innych planetach, no to mówimy na przykład, gdybyśmy znaleźli gdzieś planetę, na której jest dużo tlenu, to jest to troszkę podejrzane. Moglibyśmy mieć podejrzenie, że jest tam jakieś życie. Ale jeśli znajdziemy planetę bez tlenu, to nie oznacza, że życia tam nie ma. Tam może być po prostu inne życie. Więc tak, w pierwszej kolejności szukamy czegoś takiego podobnego do naszej Ziemi. No ale w takim przypadku znaleźliśmy już takich planet kilkadziesiąt, które są w miarę do naszej Ziemi podobne, nawet podobniejsze do naszej Ziemi niż Mars. Byłaby większa szansa zamieszkać na tamtych planetach, łatwiej by nam było niż zamieszkać na Marsie.
Tylko doleć tam.
Och, no to jest duży problem, rzeczywiście dolecieć. Nawet najbliższa planeta znaleziona na naszej Ziemi, czyli jest planeta w układzie Alfa Centauri, to jest układ gwiezdny, który jest najbliższy naszej Ziemi, zaledwie 4 lata świetlne od nas. No, takie zaledwie 4 lata świetlne, więc mała liczba, ale z drugiej strony no, światło nawet leci tam 4 lata. Gdybyśmy my tam wysłali najszybsze statki kosmiczne, zajęłoby nam dziesiątki tysięcy lat, żeby tam dolecieć. Na razie się nie zapowiada, żebyśmy usłyszeli ani zobaczyli, co tam się dzieje.
Nie ma rady, słuchajcie. Ja też nie wierzę w żadne na poważnie kolonizowanie Marsa. To jest oczywiście fajnie, żeby tam wysłać człowieka i będziemy mogli sobie oglądać z dużym opóźnieniem, ale jednak jakąś tam transmisję, ale nie ma co. Musimy zadbać o naszą planetę. Lepiej nam nie będzie. Kuba Bochiński, astronom, Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. I życzę tego, żeby ta światłość przyszła do nas jak najszybciej. Niech już tam wychodźmy z tego mroku, naprawdę.
Zgadzam się.
Dziękuję bardzo.
Dzięki, Gemie. Cześć.
Radio Naukowe.
Na koniec mały bonus. Pomyślałam, że jeśli nie znacie nagrań, które lecą na pokładzie Voyagera, o których rozmawialiśmy z Kubą, to możecie teraz umierać z ciekawości. Dlatego mały przegląd. Na tej płycie na przykład jest taka muzyka. Jest i taka. Są odgłosy natury. Pozdrowienia po rosyjsku.
Здравствуйте, приветствую вас.
Po angielsku w wersji dziecięcej.
Hello from the children of planet Earth.
I właśnie bardzo oryginalne pozdrowienia po polsku.
Witajcie, istoty z zaświatu.
Te słowa nagrała pani Maria Nowakowska-Stykos, wtedy w latach 70. była doktorantką iberystyki, a link do większej liczby nagrań, które lecą na pokładach Voyagerów, znajdziecie na radionaukowe.pl. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i polecam kolejne. Do usłyszenia.
To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia!